Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, chcę też Was powitać, pokój Wam. Przez 24 lata się dużo zmieniło. 23 lata temu już wyjechałem do Niemiec. Tak jak brat w modlitwie wspomniał, że Bóg zna nas wszystkich z imienia, ja niestety muszę powiedzieć, że niektórych nie. Przez te lata się nie miałem z wami wszystkimi kontaktu, ale cieszę się, że spotykamy się w tak licznej grupie, aby zachowywać te wzory, których przyjęliśmy od naszych, już można powiedzieć, przodków, w naszym ruchu, jak my to zawsze nazywaliśmy, w naszym otoczeniu z rodzin, ale przede wszystkim z tej księgi. I to jest naszą podstawą naszego życia i myślę, że to jest wielkim błogosławieństwem dla nas, abyśmy mogli sobie nawzajem służyć, gdyż wierzę, że służba jest obopólna. Ja odbieram wielkie korzyści z tej społeczności. Braterstwo, również chciałbym przekazać pozdrowienia nie od zboru. Piotr przekazał już pozdrowienia od zboru z Heidelbergu, ja tylko od mojej rodziny, żony, dzieci, jak również od mojej mamy. Błogosławieństwo opatrzności, błogosławieństwo serdeczne chrześcijańskie, pozdrowienia dla was wszystkich tutaj zgromadzonych. Podstawą będzie, jak zawsze, Pismo Święte i słowa zapisane w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 3-5 wiersza. Jak odczytamy te słowa, każdy z nas powie, my te słowa znamy, treść jest znana, ale myślę, że będzie właściwym, abyśmy się zastanowili nad tymi słowami, gdyż tu zawiera się duża treść dla naszego życia i z tego możemy dużo błogosławieństwa odebrać. Drugi list, pierwszy rozdział, 3-1, mówi tak. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, tak jako się godzi, iż bardzo rośnie wiara wasza i pomnaża się miłość każdego z was, jednych przeciwko drugim, tak iż i my sami chlubimy się z was we wszystkich zborach bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, które przechodzicie. I piąte, to jest jawnym dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście godnymi byli poczytani Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Braterstwo, życie chrześcijańskie rozwijające się w tamtym środowisku, nowego powstałego zboru, życie w tym miejscu, cierpienie jako konsekwencja tych zmian, które u tych braci nastąpiły. Krótko tylko historycznie, jak powstawał ten zbór w Tesalonikach. Było to miasto w Macedonii, założone przez Aleksandra Wielkiego, nazwane według imienia przyrodniej siostry Aleksandra Wielkiego, Tesalonikę. Nowy zbór składający się głównie z pogan. Różni historycy mówią, było to miasto od 100 do 200 tysięcy mieszkańców w różnych epokach, w różnych czasach. Wśród dużej ilości Żydów również znajdowali się ci bracia, którzy w tym zborze trwali. Było to środowisko otwarte, prężne, dlatego być może również tam rozwinęły się te myśli, które apostoł przedstawił i powstawała społeczność braterska na tym miejscu. Aleksander Wielki, w którym historycy również mówią, że miał postępowe poglądy, chociaż podbił sobie całe królestwo, czy cesarstwo, czy jakbyśmy nazywali greckie, rozszerzył również poglądy, które być może były do pewnych ideologii, czy obecnych poglądów europejskich podobne. Rozszerzał to dalej te wartości, które przejął na cały tamtejszy świat, jak to było nazywane. Z tamtych też myśli, gdy on wskazywał, że nie miało być Żyda, nie miało być Greka, nie miało być kobiety, nie miało być mężczyzny. Wszyscy mieli być pod jednym jako poddani temu królestwa. Apostoł Paweł przez swoje poglądy, które rozszerzał, wskazał, że to miało być wszystko pod Chrystusem. I znamy teksty z listu do Kolosan 3:11, również Galatów 3:28, który faktycznie te myśli potwierdza, że wszyscy w Chrystusie mają pewne prawa, mają pewne obowiązki jako wyznawcy Jezusa. Więc widzimy, że apostoł Paweł poszerzył ten pogląd na cały jedyny świat, tak to było wtedy nazywane, ale dla Chrystusa czy w Chrystusie, jak mówią te podstawowe teksty. Rozwój chrześcijaństwa w Tesalonikach miał duży rozwój na ogólne chrześcijaństwo w Europie. Zbór w Tesalonikach był drugim po Filipii zborem w Europie, a więc widzimy, te poglądy zostały przeniesione na grunt europejski i od tego czasu Europa buduje pewne wartości, które oczywiście wiemy, że zostały zniekształcone, ale wtedy one były początkiem. W Dziejach Apostolskich 16 rozdział 9 do 10 wiersza pokazuje, w jaki sposób apostoł Paweł rozpoczynał tą pracę. 16 rozdział 9 i 10 wiersz mówi te słowa i może odczytamy sobie tylko werset z 17 rozdziału, a 2 wiersza. Wtedy Paweł według zwyczaju swego wszedł do nich i przez 3 sabaty kazał im pisma. Mówi tu o synagogach, obłoźnicach, jak jest powiedziane w wierszu pierwszym. 16, a 9 i 10 wiersz mówi nam i pokazano Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejako Macedończyk stał, prosząc go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i ratuj nas. I ujrzawszy to widzenie, staraliśmy się o to, jakośmy się puścili do Macedonii, będąc wtedy pewni, iż Pan powołał, abyśmy kazali Ewangelię. A więc widzimy, że Bóg był tym inspiratorem, który dał apostołowi przenieść te poglądy na Europę i chrześcijaństwo wtedy się rozwinęło. Chcemy zwrócić szczególnie uwagę na 17 rozdział, 6 wiersz w tych dziejach apostolskich, gdzie jest powiedziane: a znalazłszy ich, ciągnęli Jezona i niektórych braci do przełożonych miasta, wołając: oto ci, którzy wszystek świat wzruszyli. Chcemy tu podkreślić, braterstwo, że to właśnie chrześcijaństwo, pogląd chrześcijański wzruszył tamtejszy świat. Dlaczego? Zmienił pewne obyczaje, wpłynął na moralność, wpłynął na cały system wartości, który w tamtym czasie był. Braterstwo, dla nas tu wychodzi pewna lekcja: gdy my poznaliśmy prawdę, to również nasz system wartości uległ zmianie. Powstały nowe wartości, powstały nowe rzeczy w naszych umysłach, które przejęliśmy dla naszego rozwoju. Ten list, widzimy, do Tesaloniczan opisuje pewną sytuację w zborze, w nowo nałożonym zborze, i tak jak nieliczne słowa pokazuje bardzo dobitnie, jaka sytuacja w tym zborze zaistniała. W pierwszym liście, a 20 wierszu, mamy powiedziane pewne słowa. Drugi rozdział tego pierwszego listu, a 20 wiersz mówi tak: wy jesteście chwałą naszą i radością. Chwałą waszą, jest tutaj greckie słowo stefanos, a więc korona zwycięstwa, ukoronowaniem i radością. Widzimy, że jeżeli mamy pewne sukcesy w życiu, to często opisujemy, że coś się stało ukoronowaniem, coś się stało radością, coś jest naszym rezultatem naszego postępowania. I również podobnie apostoł Paweł stwierdził, że ten zbór, to co powstało w tym miejscu, stało się ukoronowaniem, radością jego pracy, jego wysiłku, jego tych rzeczy, które on rozpoczął tymi 3 tygodniami szerzenia czy rozwijania Ewangelii w tamtym czasie w tej synagodze. Braterstwo, apostoł Paweł pisał te listy, będąc już w Koryncie, od 50 do 52 roku, ale w dalszym ciągu czuł się odpowiedzialny za ten zbór. Widzimy, że odpowiedzialność apostoła jest bardzo cechą, którą w tym liście się rzuca, którą widzimy, że odpowiedzialność za środowisko, które pozostawił, dlatego aby się rozwijało i same bez jego udziału, z tymi myślami, które przekazał im szczególnie w pierwszym liście, gdyż widzimy, następnie pisał dopiero list drugi. Dziewiąty werset tego drugiego rozdziału opisuje nam pewne myśli, w jaki sposób on w tym zborze się zachowywał. Brat już wspomniał o jego pracy, że pracował, że podkreślał, że miał on, również każdy miał zachowywać swoją pracę zawodową. My również na ten temat zastanowimy się, w jaki sposób to odzwierciedlało się na ten zbór. Pierwszy list to Tesaloniczan, 2 rozdział, a 5 i 10 wiersz mówi tak: albowiem nigdyśmy nie używali mowy pochlebnej, jako wiecie, aniśmy pod zasłoną czego łakomstwa dogadzali, Bóg jest świadkiem. A więc widzimy, że za swoje postępowanie zawsze przyjmował Boga jako świadka, że postępował uczciwie w danym środowisku, w którym się znajdował. I również mówi, wyście świadkami i Bóg, żeśmy świętobliwie i sprawiedliwie i bez nagany żyli między wami, którzyście uwierzyli. A więc widzimy, że dawał na świadków tych braci, również dawał na świadków Boga, że jego postępowanie było uczciwe. I tu jest właśnie wzór dla pewnych wodzów, pewnych tych, którzy opiekunów prawdy, że ich postępowanie powinno być zawsze uczciwe. To jest wielkim przywilejem mieć kontakt, mieć wpływ, mieć coś do powiedzenia w sprawie społeczności, ażeby to postępowanie było uczciwe. Ten list apostoła Pawła jest często nazywany również klasyką przyjaźni, gdyż jego stosunek do tego zboru był postawiony zawsze na warunkach przyjaźni i akceptowania tych braci, z którymi miał z nimi kontakt. W trzecim rozdziale tego samego listu pisze dalej, że wysyłał swoich przedstawicieli. No to jest słowo, muszę powiedzieć, że tego słowa przestałem lubić, to słowo, jak się po prostu mówi o reprezentantach, przedstawiciele, z uwagi takiej, że mamy złe doświadczenie z pewnymi przedstawicielami czy reprezentantami, ale widzimy, że również apostoł Paweł to czynił i w trzecim rozdziale i trzecim wierszu pokazuje, że wysłał tutaj Tymoteusza, brata naszego, sługę Bożego i pomocnika naszego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i napominał strony wiary waszej i trzeci, aby się żaden nie poruszał z tych uciskach, gdyż sami wiecie, żeśmy na to wystawieni. Widzimy, że oni mieli pomóc, oni byli tymi, którzy faktycznie mieli pomóc, mieli być duszpasterzami, mieli być tymi, którzy pomagali danej społeczności. Tutaj faktycznie są podawane pewne myśli jako cele tego wpływu, tych braci, którzy mieli z tą społecznością na tym miejscu mieć kontakt. Przede wszystkim widzimy, że tutaj oni stali się duszpasterzami. Słowo duszpasterz nam się w Polsce zawsze kojarzyło z księdzem, z osobą, która faktycznie była tego tym opiekunem, taka, która faktycznie ułagadzała, nie dawała pewnych rzeczy, które oczekiwano. I zawsze myśmy mówili, pamiętam w zborze poznańskim, duszpasterz różni się od starszego. Jest to zupełnie inne stanowisko, ale widzimy, że w tych cechach charakterystycznych, które tutaj w tych wersetach można zauważyć, są cechy duszpasterstwa, przede wszystkim jest miłość. Apostoł Paweł wykazywał, że miał wpływ na ludzi, bo ich lubił. Te teksty faktycznie pokazują, że człowiek, ja również wtedy apostoł Paweł, lubił tych braci, cenił ich, dlatego miał nad nimi wpływ, miał z nimi kontakt. A więc widzimy, że jeżeli chcemy mieć z kimś kontakt, chcemy mieć coś przekazać, to musimy przede wszystkim te osoby lubić, je szanować i mieć z nimi jakiś do nich szacunek. Braterstwo, często słyszymy, że my teraz mamy inny stosunek do świata, do tych, którzy otaczamy. W przyszłości będziemy głosić, będziemy przekazywać te słowa miłości, czy po prostu to, co liczy, na to oczekuje może. Musimy powiedzieć, że wiele, wiele osób z naszego otoczenia potrzebuje tej miłości już dzisiaj. Troskliwość, druga cecha zdrowego duszpasterstwa, czy tej opieki, którą oczekują bracia od nas, i nie tylko bracia, ale nasze środowisko, w którym żyjemy i widzimy, że oni również oczekują troskliwości. Nie jest to nadgorliwa kontrola. Apostoł Paweł nie wysyłał tych przedstawicieli, ażeby oni kontrolowali zbór. On im miał im pomóc. Oni mieli faktycznie im przekazać pewne myśli, ażeby oni czuli się lepiej. Słowo napominać, które często w różnych rozmowach jest nakreślane, że powinniśmy kogoś napominać, ma znaczenie, że przekonać, przyjąć za własne poglądy. Zaraz się jeszcze na tę chwilę zastanowimy. Widzimy, jest również tym ważnym słowem jako napominanie, ażeby ten rozmówca, który ma kontakt z nami, przyjął te poglądy, które mu przekazujemy za swoje i w nie wierzył jako we własne. Troska, bo to jest to, często mamy złe wpływy, czy złe wzory troski. Są zbyt troskliwi rodzice, są zbyt troskliwi dziadkowie. Jest to rodzaj nadgorliwości, którą faktycznie nie powinni słudzy mieć, gdyż troska jest to spokojne obserwowanie postępu i jest to jakby inaczej połączenie nadziei i niepokoju. Jeżeli ja się troszczę o moje dziecko, to mam troskę, mam niepokój, ale mam nadzieję, że to te warunki, w których ono jest, w którym ono istnieje, którym ja mogę im częściowo wzorce dać, będzie dla jego korzyści, dla tego dziecka korzyści i pomocy. O pomocy. Czym jest pomoc? Pomoc to nie jest inspekcja, nie jest to karcenie, nie jest to krytyka za błędy i upadki, jest to zapobieganie przed nimi. Pomagając komuś, pragnę zapobiec albo staram się zapobiec, ażeby te warunki, które są niekorzystne dla tej osoby, były dla niej niebezpieczne, ażeby tylko z tych warunków mogły wynieść doświadczenia, ale żeby miały tą pomoc ode mnie na tyle, ile ktoś tego potrzebuje. Apostoł Paweł przede wszystkim podkreśla jeszcze jedną rzecz. To jest radość. On zawsze we wszystkich listach przekazywał, jak również temu zborowi wskazywał, że posiadanie radości jest ważne. Często jest wiele sług Bożych mówiło, że lud Boży w jakichkolwiek zborach czy w jakichkolwiek kościołach jest zbyt smętny, nie ma tej radości. Prawda daje nam radość, którą faktycznie możemy dalej przekazywać drugim i również jest to ważne w tych warunkach, które apostoł Paweł w tym zborze przedstawiał. I ważny element, który teraz się zastanowimy, jest przede wszystkim modlitwa. Modlitwę używamy, ażeby mieć kontakt z Bogiem. Nie jest to tylko w trudnych sytuacjach, jest to w każdej sytuacji życiowej. Jest to nieustawiczny kontakt z Bogiem, a więc widzimy, modlitwa w tym momencie pomaga. I apostoł Paweł w wielu wersetach tych swoich słów, w tych listach mówił, że się o ten zbór modli. Brotherstwo pisze, że głównie w drugim wersecie pierwszego rozdziału, pierwszego listu, dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. A więc widzimy, on się modlił za braćmi, modlił się za osobami, z którymi miał kontakt. Również to jest potwierdzone w drugim liście, pierwszym rozdziale, a trzecim wierszu, że wszystko jest z uwagi na to, że chce temu zborowi pomóc. Jest wpływ modlitwy na tych braci i pokazuje, że o nich się modli. Brotherstwo, kto się za nas często modli? Ja pamiętam, że moja matka często mówiła, że jeszcze się modliła, jak jeszcze byłem przed urodzeniem. Miało to wpływ według jej na mój rozwój. Na pewno też. Modlimy się również za dzieci, modlimy się za członków rodziny, a więc rodzice modlą się. Wszyscy uzupełniają te dawanie dobrych rzeczy również modlitwą i apostoł Paweł też to pokazywał. Modlą się za nas przyjaciele. Brotherstwo, może to będzie dla was pewną... Nie zawsze jest to dobrze odbierane, ale faktycznie przyjaciele również z kościołów nominalnych. Mam w swoim życiu dowody, że modlili się w trudnych sytuacjach naszego życia rodzinnego i to również odczuliśmy pomoc. Również i przede wszystkim bracia modlą się jedni za drugich. Te elementy duszpasterskiego, cech duszpasterza wskazuje, że był to jego stosunek był sympatyczny, był miły i było to, co faktycznie oczekiwał ten zbór w trudnych sytuacjach w stosunku do sługi, który przekazywał im te informacje. W pierwszym liście, czwarty rozdział, a dziewiąty wiersz mówi słowa, które muszę powiedzieć, trochę mnie zaskoczyły. Pisze tak, o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. Braterstwo, w ostatnim czasie dużo mówi się o braterskiej miłości, podkreśla się ważność. Apostoł Paweł do tego zboru zgłasza, pewne myśli przekazuje i mówi, o tym nie muszę wam pisać. To jest prawo boskie. To jest prawo boskie dane przez Jezusa, jeszcze podkreślone i faktycznie mówi, widzę dowody miłości, ale o tym faktycznie nie muszę pisać. I co dalej pisze? Czwarty rozdział 11 do 12 mówi o innych rzeczach. Abyście, dalej tutaj o miłości, albowiem też to czynicie przeciwko wszystkim braciom, od 10, którzy są we wszystkiej Macedonii, ale was napominamy bracia, abyście tym więcej obfitowali. I dalej od 11, pilnie się starali, abyście spokojnymi byli, rzeczy swoich pilnowali, pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przekazali. I 12. Abyście uczciwie chodzili przed obcymi, w niczym, abyście nie mieli niedostatku. To są cele dla tego zboru, który przyjął prawa miłości bliźniego, który je realizował, który faktycznie ma wiarę, który ma nadzieję, ale mówi, w jaki sposób oni mają w tym miejscu żyć i postępować. A więc widzimy, że są to czynności, które dają spokój, które nadają treść życiu w społeczności obcej, wśród świata, które jeżeli jest rezultatem, również cierpimy w tym środowisku, ale to jest naszą rolą, żeby w ten sposób się zachowywać, aby były to rzeczy, które faktycznie apostoł Paweł wskazał, jakoby ważniejsze dla postępowania w środowisku obcym. Z ważnego powodu. Bracia w Tesalonikach zatracili pewną realność. Pierwszy list apostoła Pawła do tego zboru wskazał im, że ma Jezus nadejść. Oni na podstawie pewnych faktów, na podstawie może innego listu, jak mówią historycy, ale przede wszystkim złego zrozumienia listu pierwszego do tego zboru, zaczęli wskazywać, że Jezus już przyszedł. A więc widzimy, że były to nastąpiły fakty również w tamtym czasie, nie tylko dzisiaj, pewnych różnic doktrynalnych, pewnych różnic między braćmi i stwierdzenie, że Jezus już jest. Co również pastor Russell w stosunku do tych myśli pisze, że są podstawy, że to jest również podstawą, to w 61 roku teraźniejszej prawdy wskazuje, że daje to potwierdzenie, że przyjście Jezusa miało być niewidzialne, bo również wtedy bracia widzieli, że Jezus przyjdzie w sposób niewidzialny, ale błędnie w tym czasie zauważali, czy nie doceniali pewnych znaków, że przyjdzie później, widzieli, że być może Jezus już jest. I do tych zwraca się apostoł Paweł w tym liście. Kazania na temat drugiego przyjścia Chrystusa spowodowały, że nastąpiła dziwna sytuacja w tym zborze. Wielu przestało pracować, nie tylko z tego powodu, że byli leniwi, ale również przestali pracować, bo oczekiwali, że coś w każdym momencie się może zmienić i nastąpi również nastrój wyczekiwania, niepokoju, podniecenia, zdenerwowania. Taką sytuację zastał apostoł Paweł, pisząc drugi list. Drugi list został napisany w bardzo krótkim czasie po liście pierwszym. Rozczarowanie, że coś nie przychodzi od razu, nie jest widoczne, bo niektórzy mówią, Jezus już jest. Ci, co umierali, tracili nadzieję w oczach innych, że coś przepasowali. Nie nawiązali kontakt z Jezusem, który już przychodzi i zaraz się objawi również w tamtym czasie. Bo nie doczekali Chrystusa w swoim życiu, tak jak widzimy. Trzeci wiersz mówi, niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem. Apostoł Paweł zaczyna wyjaśniać, jest to zawsze aktualne. Żadnym sposobem nie można zwodzić ludu, który na coś liczy albo który faktycznie ma wpojone pewne błędne poglądy w swoim rozwoju. Rozwoju na podstawie prawdy, na podstawie literatury, które faktycznie mówią prawdę. Mówią ważne myśli, a ktoś próbuje niejednokrotnie te myśli zmieniać. Bratestwo, czy apostoł Paweł mówił coś nowego, czy mówił coś, co może zauważamy w naszym życiu? Lud Boży często przeżywał rozczarowania, gdyż tutaj również nasz temat dotyczy wielu rozczarowań, które w tamtym czasie mieli ci bracia, jak i również w naszym życiu mamy też pewne rozczarowania, które na nas wpływają. Widzimy, że również po odejściu Jezusa mamy wiele w braterstwo faktów i szczególnie ten werset mówiący, jak apostołowie widzieli, że Jezus odszedł, został ukrzyżowany i mówią, pójdziemy ryby łowić. A więc widzimy, również liczyli na inną realizację tamtego pierwszej misji Jezusa. Ruch Millera, rozczarowanie. Następnie czas rozczarowania ruchów na przykład w grupie świadków. Widzimy, że wiele rozczarowań w życiu ludu Bożego przychodzi. Cechą tych wszystkich wyczekujących w tamtym czasie było histeryczne czekanie na coś, co miało się wypełnić i nastąpiło rozczarowanie. Apostoł Paweł wskazuje, że mieli zająć się czynnościami życia codziennego, mieli zacząć pracować, a żeby obfitować, tak jak tutaj czytaliśmy, być spokojnymi, uczciwie chodzić przed obcymi, a więc radykalne przeciwieństwo w stosunku do tego, ażeby się zamykać w swojej grupie, aby zamykać się w swoim kręgu. Proszę, jest wiele przykładów, że lud Boży zamyka się w swoim otoczeniu, Zamyka się od przyjaciół, od sąsiadów, a więc widzimy, że jest wiele faktów wskazujących na tym, że apostoł Paweł tu pokazuje, że należy to życie robić, czynić trochę inaczej. Większość ludzi, którzy z naszego otoczenia nas widzi, czy przychodzi na nasze zebrania, czy zastanawia się i obserwuje nas według tego, co badamy w naszej grupie? Nie. Nasze życie staje się kazaniem, nasze życie staje się wykładem, nasze życie pokazuje, do jakich poglądów dążymy, jakie poglądy realizujemy w naszym postępowaniu. Trzeci rozdział i ósmy wiersz pokazuje nam pewne fakty, mówiąc, bo teraz my żyjemy, jeśli my stoimy w Panu. A więc podaję przykład, że my powinniśmy stać w Panu. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, a czwarty wiersz, szczególnie druga część, pokazuje nam pewne myśli, które na razie się zastanowimy. Pierwszy rozdział i czwarty wiersz. Tak, iż my sami chlubimy się z was we zborach Bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, które ponosicie. To jest rezultat. Dalej, wiary we wszystkich prześladowaniach i uciskach, które ponosicie. A więc widzimy, że to jest rezultatem tego codziennego kazania, z którym mamy i konsultujemy innych w naszym otoczeniu. Wiersz piąty z tego naszego podstawowego tekstu, co jest jawnym dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście godnymi byli poczytani Królestwa Bożego. W wyniku tych prześladowań, które posiadamy, w wyniku tych sytuacji, z którą my się konsultujemy, przychodzą prześladowania, przychodzą dowody uznania nas przez Boga. Świat obserwujący nas może wynieść podobne wnioski, że my jesteśmy kimś innym, tak jak wtedy oni odróżniali się od świata, byli w zborach, byli w społecznościach i również to wpływało na otoczenie. Wracając do tego tekstu, który także mówi o tej zatraceniu realności w życiu religijnym, jaka zachodzi często w grupie religijnej, to widzimy, że na przykład u Żydów, ortodoksyjnych Żydów, wiele sytuacji w życiu postępuje, że oni są odizolowani zupełnie od społeczności, odizolowani od świata. Jest tutaj, izolują nawet swoje żony i córki wśród warunków, które żyją. Również sekty, podgrupy w małych czy większych grupach religijnych pokazują, że jest całkowicie, mają rozczarowania i żyją w warunkach nierealnych. Jakie rozczarowania przychodzi obecnie lud Boży w tym czasie, w którym żyjemy? Zauważamy, że nastąpiły pewne zmiany, nastąpiła pewna sytuacja, która być może nas ogólnie rozczarowuje, która faktycznie rozczarowuje również tych, którym pokazaliśmy, że można inaczej. Wodzowie mówią często do nas, uważaj, bo odpadniesz, uważaj, bo stracisz koronę, uważaj, bo nie znajdziesz miejsca w grupie. Następują faktycznie sytuacje, które nam podkreśla, że coś tracimy, jeżeli robimy inaczej. Pokazują nam, że odpadamy do świata. Zainteresowałem się, braterstwo, sytuacją w świecie, czy mojego stosunku do świata, w którym w dalekiej odległości od zboru, dalekiej od społeczności braterskiej nie przebywam i stwierdziłem, że mogę odpaść do świata, jeżeli zatracę swoją tożsamość. Jeżeli moja tożsamość pozostaje taką, jaką nauczyłem się z prawdy, nauczyłem się w zborze, nauczyłem się ze studiowania literatury, to nie odpadnę do świata przy pomocy oczywiście tej prawdy, którą szanuję. Sytuacja w Tesalonikach, braterstwo, wypłynęła z rozczarowania, że nie wypełniają się pewne oczekiwania. I to jest podstawą również definicji rozczarowania. Uczucie jest to jakby zniszczenia, utraty nadziei przez niespełnione oczekiwania. Nie rozczarowujemy się, jeżeli nasze oczekiwania się spełniają, tylko jesteśmy rozczarowani, gdy nasze oczekiwania się nie spełniają. I to jest podparte tym, co, co w naszym otoczeniu, w naszym życiu często widzimy. Braterstwo, kim albo czym możemy być rozczarowani? Możemy być rozczarowani osobami. Dzieci często są rozczarowane rodzicami. Ja takiego ojca nie chcę, takiej matki nie chcę, albo po prostu jestem rozczarowany ich poglądem, oni są staroświeccy, oni są inni. Możemy być rozczarowani w stosunku do partnera. Jest to wpływa na warunki rodzinne. Często jesteśmy może rozczarowani stosunkiem przyjaciela, pracodawcy, kolegów, jak i również współwyznawcy. Też to wpływa na to, że jesteśmy często rozczarowani. Sytuacja rodzinna, nie osoba, ale sytuacja może również rozczarowywać. Sytuacja rodzinna może rozczarować, sytuacja materialna rozczarowuje, chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy coś osiągnąć. Uczucia albo brak uczuć niejednokrotnie może nas rozczarowywać. Również sytuacja w pracy może nas rozczarować. Również częste rozczarowania są nawet w wolnym czasie. Niejednokrotnie jadąc na urlop, oczekujemy coś innego, jesteśmy rozczarowani, więc widzimy, mogą być rozczarowania od osób, jak i również mogą być rozczarowania w stosunku do sytuacji. Apostoł Paweł dał nam kilka zaleceń, w jaki sposób mamy postępować, ażeby te rozczarowania ominąć, albo z tymi rozczarowaniami, jak to się mówi po poznańsku, się mówiło, przyjść do ładu. Spokój, praca zawodowa, czy praca codzienna, pilnowanie samego siebie, uczciwość między obcymi. To są te teksty, które faktycznie podstawiły, w jaki sposób mamy postępować, gdy takie warunki następują. A teraz, braterstwo, praktyczne myśli, w jaki sposób w naszych rozczarowaniach życiowych możemy się zachować, w jakich mamy postępować. Akceptacja. Pierwsze jest to, że akceptujemy tę sytuację, jeżeli mamy rozczarowanie od innej osoby albo rozczarowanie w stosunku do innej. Często w warunkach życiowych mamy sytuacje, które trudne, jakieś wypadki czy inne rzeczy przychodzą na nas i pierwszą reakcją człowieka jest negacja. Gdy usłyszymy o jakimś wypadku, pierwszy mówimy tak nie jest. A więc widzimy, że jest coś, co jest to reakcja organizmu, która mówi, że faktycznie jest to negowanie warunków, w których się znajdujemy. A więc widzimy, jest to negacja, ale naszym celem w tej sytuacji, gdy się znajdujemy, jest akceptacja. Następnie jest komunikowanie tego uczucia. Jeżeli jesteśmy rozczarowani w stosunku do osób, jesteśmy w stosunku do sytuacji, to następuje potrzeba komunikowania, rozmowy z daną osobą, z partnerem, w rodzinie, ażeby tę sytuację wyjaśnić. Następnie jest to również potrzebne, abyśmy z naszym przyjacielem, obiektywnym przyjacielem, tą sytuację, która nas spotkała w naszym życiu, rozważyli. Często po zeznaniach, często w trakcie zeznań przenosimy się do braci i mówimy, ja bym chciał przekonsultować moją sytuację, która mnie spotkała, którą często mówimy albo wiele rzeczy też nie mówimy w naszych zeznaniach, abyśmy mogli to omówić z przyjacielem, oczywiście obiektywnym, bo jak spotkamy się z osobą, która jeszcze jest z nami, to może pogłębić, nasze rozczarowanie może się pogłębić. Następnie, gdy przychodzą warunki rozczarowania, jest potrzeba zastanowić się, czy to rozczarowanie, czy ta sytuacja ma w ogóle do naszego życia jakieś znaczenie. Czasem toniemy pod wielkością dramatu, zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, wyolbrzymiamy ją i następnie rodzi się większy pesymizm, jest to jakby sytuacja pożałowania własnej jednostki, pożałowania własnego siebie. Następnym powodem w tej sytuacji jest szukanie rozwiązań. Apostoł Paweł przedstawił temu zborowi rozwiązania, praktyczne rozwiązania, żeby znaleźć rozwiązania na ten pogląd, na tą sytuację, którą ten zbór miał i przeżywał. A więc widzimy również, że jest ważne szukanie rozwiązania, możliwości, aby osiągnąć możliwości spełnienia pewnych oczekiwań. Pozytywna refleksja, a więc widzimy, zastanawiamy się nad sobą, zastanawiamy się nad sytuacją, dochodzimy do wniosków, przychodzą pewne doświadczenia, które mówią, że nie jest tak źle, możemy z tymi poglądami pójść dalej. I przede wszystkim analizowanie tej sytuacji. Analiza jest bardzo ważnym celem osiągnięcia. Apostoł Paweł na podstawie i tych osób, które poszły do tego zboru, jak i również tego drugiego listu do tego zboru, mówił nam, przedstawił konkretną analizę, że potrzebne były dopiero znaki, które zasygnalizowały, miały wskazać, w jakich warunkach Jezus przyjdzie z drugim przyjściu, ażeby tą przeanalizować tą sytuację. My jesteśmy rozczarowani pewnymi rzeczami w naszym życiu, gdy nie spełniają się pewne oczekiwania. A więc widzimy, oczekiwania przerośnięte, zbyt duże, powodują, że my jesteśmy rozczarowani. Ale tylko wtedy, gdy nasze oczekiwania nas przerastają, nie możemy sobie z tym poradzić. Również w sprawach religijnych widzimy, jak bracia są rozczarowani, czy spełni się klasa, czy odnośnie młodociano godnych. Inne problemy przychodzą i nie wiedzą, ale oczekują. A więc widzimy, że czy oczekiwania są w tym momencie właściwe, czy faktycznie sytuacja dorosła do tego, czy przyszły znaki czasu, ażeby do pewnych rzeczy, pewne rzeczy były pokazane. A więc widzimy, że pewne robi się również listy osób, które należą do jakichś klas, a więc widzimy, że sytuacja jest niewłaściwa, ażeby apostoł Paweł w tych wielu, wielu myślach pokazuje, że taka sytuacja mogłaby ich ominąć, gdyby właściwie rozumowali te słowa, które są tam zapisane. Braterstwo, szczególnego znaczenia nabierają rozczarowania religijne, tak powiedzieliśmy, związane z życiem zboru i kościoła. Rozczarowujemy się w stosunku również często do sług. Oczekiwania w stosunku do zachowania braci starszych w zborach, sług generalnych, przychodzi atmosfera, że nie możemy sobie z tym poradzić, ale dlaczego? Ta osoba żyje w własnym życiu, ta osoba również znajduje się w zborze, znajduje się w środowisku, które jest wiernym naśladowcą Chrystusa, natomiast oczekiwania nasze często przerastają tą sytuację. Inne są również bardzo właściwe, bardzo często rozczarowania przychodzą w życiu, gdy mamy rozczarowania związane z doktryną. Dziwimy się, braterstwo, że wielu pewnych rzeczy nie rozumie. I to jest dowód naszego obecnego czasu. Zastanawiamy się, dlaczego tego nie mogą zrozumieć. Te błędne myśli, braterstwo, nastąpiły. Wiele poglądów nie jest jeszcze, wielu braci jeszcze tkwi w poglądach niewłaściwych, tak jak w tamtym czasie. Dlaczego robię to porównanie? Że widzimy, że ta atmosfera, ta porównania, sytuacja rozczarowań nie jest nowa. Ona była również wtedy, w tamtym czasie, w tamtym zborze. Jak reagował apostoł Paweł? Tej reakcji życzylibyśmy sobie również w obecnym czasie. Reakcja apostoła Pawła była szybka. On szybko napisał ten list. Bibliści mówią, że drugi list do tego zboru był napisany w przeciągu 2-3 tygodni. On jak zauważył, że bracia rozczarowani, jak bracia czekający na spełnienie pewnych myśli, które wpłynęły na ten zbór odnośnie przyjścia naszego Pana, zareagował szybko. Drugi list został napisany w przeciągu kilku tygodni. Wyprostowywał błędy. Apostoł Paweł w tym liście, braterstwo, przeczytajcie sobie drugi list, drugi rozdział, 3-12 wiersza, wskazuje, w jaki sposób są wpadane w tych listach, w tym drugim liście, fakty, że Jezus nie mógł jeszcze przyjść, tak jak niektórzy w tym zborze uważali. Więc myśli tego pierwszego listu zostały źle zrozumiane, zostały zniekształcone, spowodowało to niezdrową atmosferę, niezdrową atmosferę w tym zborze, ale jednocześnie widzimy, że spowodowało bardzo szybką reakcję apostoła Pawła i on to wyjaśnił. I tu byśmy chcieli, by taka sytuacja również nas spotykała w naszym środowisku. Dlaczego my tutaj się znajdujemy? Dlatego, że chcielibyśmy pewne rzeczy wyjaśnić, również oczywiście spotkać się, ale również pewne rzeczy wyjaśnić, mieć wyjaśnione z punktu widzenia prawdy, którą nauczyliśmy się przez wiele, wiele dziesięcioleci. Bardzo budujący był sposób apostoła Pawła uzdrowienia tej sytuacji. Był dojrzały, był przyjazny. Posłannictwo apostoła Pawła miały główny cel, podnieść ten zbór na duchu. W drugim liście, pierwszy rozdział, a 11 wiersz. Dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego i wypełnił wszystkie upodobanie dobrotliwości swojej i skutek wiary w mocy. To był jego cel, podnieść ten zbór na duchu, podnieść go, ażeby go uratować od tych błędów i również od tego uczucia rozczarowania. Zaraz zastanowimy się, jak rozczarowanie wpływa na nasze zachowanie. Ono paraliżuje. Drugi list, drugi rozdział, drugi wiersz mówi tak, abyście się nie zaraz dali zrażać z umysłu waszego, ani sobą trwożyć lub przez ducha, lub przez mowę, lub przez list, jakoby do was pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. Tu znowu wraca do podstaw tego rozczarowania, tej sytuacji, która w tym zborze nastąpiła. Apostoł Paweł widział, że temu zborowi potrzeba pomocy i wyjaśnienia pewnych spraw. Również chwalił ten zbór. Widzimy w wielu tekstach, że zbór został pochwalony. Rozumna pochwała nie jest wskazaniem, że ktoś może w tym mieć pychę, ale również rozumna pochwała pokazuje, że ta osoba osiąga podstawę, że osiąga swoją wartość i daje jej możliwość w trudnych sytuacjach się znaleźć. Drugi list, trzeci rozdział, a szósty wiersz, odczytujemy te myśli, mówią, rozkazujemy wam, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego i nie według podanej nauki, którą wziął od nas. Braterstwo to następuje często. W sytuacji błędu również widzimy podziały, również widzimy rozłączenia. I apostoł Paweł poradził. Tak, dobrze jest podzielić się, dobrze jest odejść od tego, od tych, którzy faktycznie mówią błędy, faktycznie, którzy źle postępują, a więc widzimy, jest to całkowite właściwe zaleta, aby się to nastąpiło, to oddzielenie. 14 wiersz mówi, a jeśli kto jest nieposłuszny słowu naszemu przez listy pisanemu, wtedy naznaczcie i nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził. A więc pokazuje, że takiej osoby faktycznie dla jej zawstydzenia, dlatego żeby się nauczyła, również należy od tej osoby odejść. 15. Wszakże nie miejcie go jako nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata. Braterstwo, nie miejcie go jako przyjaciela. Po tych doświadczeniach ostatnich czasów stwierdziłem również osobiście, stwierdziliśmy w najbliższym naszym otoczeniu, że osoby, które nawet inaczej myślą niż my, które zmieniły pewne poglądy, czy po prostu przechodzą doświadczenia, że bardziej ważna jest im organizacja, ważne jest środowisko, w którym żyją, bardziej przyjaźnie, tych osób nie można traktować jako nieprzyjaciół. Apostoł Paweł również mówi, w tak ważnej sprawie przyjścia naszego Pana po raz wtóry, jeżeli te osoby tak źle rozumieją, to mówi, nie traktujcie jako nieprzyjaciół. Ale zdecydowanie możemy, i mówi tak tutaj w tym 15 wierszu, napominajcie jako brata. Zastanawialiśmy się nad tymi słowami napominanie. Napominanie często w ostatnim czasie było pokazywane jako krytykowanie. Pochodzi to słowo od greckiego słowa makretumia. Jest to napominanie, jest to w znaczeniu przekonywania, ażeby słuchacz przyjął przekazywany mu pogląd za swój i przyjął za swój i według tego poglądu żyła. Więc widzimy, to jest nowa sytuacja, którą apostoł Paweł nam wskazuje. Na ile możemy, na ile faktycznie mamy kontakty z innymi braćmi, którzy inaczej myślą, nie traktując ich jako nieprzyjaciół, przekazujemy pewne myśli do momentu, że oni przyjmą to jako swoje i będą według tego stosowali w swoim życiu. Braterstwo, jest pewna lekcja z tego tematu. Być może, że przedstawiliśmy go skrótowo, ale my życzyliśmy by sobie, aby również w naszych społecznościach znajdowały się takie osoby, jak wtedy znalazł się apostoł Paweł. Wyjaśnia w sposób przyjazny, szczegółowy, mówi, w jaki sposób ma żyć społeczność braterska, ma zająć się codziennym życiem, kontaktu z innymi, w środowisku, w którym żyją. I my również życzylibyśmy sobie, żeby przyszli i nam pewne osoby nam wyjaśniły. Żeby się ukazał wreszcie jakiś artykuł, który faktycznie mówi pewne rzeczy, z którymi mamy problemy. Są to rzeczy, które życzylibyśmy sobie również w obecnych czasach. Dlatego wziąłem ten temat, pokazując, że wtedy apostoł Paweł przedstawił takie myśli, a nam tych rzeczy nikt nie pokazuje. Nie pokazuje, w jaki sposób jest właściwy pogląd. Dlatego to jest często, mamy warunki, w których jesteśmy w rozczarowaniu, jesteśmy w smutku, jesteśmy jakby sparaliżowani, że pewnych rzeczy braterstwu brakuje. Znajdujemy jednak pewnych małych apostołów Pawłów, znajdujemy ich w sługach zborowych, znajdujemy ich w sługach, które mamy ich obowiązek i potrzebę zapraszać do zborów i oni mogą nam te rzeczy wyjaśniać. Do małych społeczności rodzinnych, do małych społeczności, jeżeli widzimy, że ten, który przyjeżdża, czy ten, którego zapraszamy, mówi pewne rzeczy, które mają podstawę w prawdzie, które mają w literaturze prawdy, które mają podstawę w Słowie Bożym, to tych przyjmujemy i cieszymy się na te wyjaśniania tych myśli, które oni przedstawiają. Rozczarowań i zwątpień mieliśmy przez ostatni czas aż za dużo. Mamy do dzisiaj. A więc widzimy, że sytuacja, w której się znajdujemy, jest szczególna i te listy pokazują nam apostoła Pawła, że można również inaczej. Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział i 23 wiersz mówi nam pewne słowa. Aby sam Bóg pokoju niech was zupełnie i poświęci i cały duch wasz i cała dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa zachowane. W wierszach poprzednich od 21 do 22, jak i również od 16 do 2 do 20 mówi nam pewne rady, krótkie rady, w jaki sposób mamy postępować i również mówi tutaj, w jaki sposób mamy żyć. Te poprzedniejące wiersze mówią tutaj, no już pominiemy komentarze, mówią, że one są wystarczająco aktualne dla naszego życia, w którym się znajdujemy. Szczególne warunki w tamtym czasie, szczególne warunki w obecnym czasie. Nie mamy dowodów, że pierwotny Kościół uważał apostołów za panów w Kościele, za wodzów lub kogokolwiek z apostołów przybrał sobie pewne godności, wodzostwa czy czegoś podobnego. Oni paszli czodem pańską. Czoda pańska była dla nich najważniejsza. I tego faktycznie niejednokrotnie brakuje w naszym otoczeniu, ale w tym społeczności, którą ja tu dzisiaj się znalazłem, widzę, że tacy są i tacy faktycznie pokazują, dają pewne rady i możemy ich słuchać jako głosów braci, którzy nam pomagają w naszych rozczarowaniach, w naszych zwątpieniach żyć. Szukajmy takich sług i tak jak mówiłem, zapraszajmy ich do naszych zborów. Apostoł Paweł w tym drugim liście, w pierwszym rozdziale, a trzecim wierszu nam pewne myśli pokazuje i mówi tak. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować, bracia, tak jako się godzi, iż bardzo rośnie wiara wasza i miłość. Wiara i miłość. Brat Russell w R35-51 pokazują, że te dwa elementy są właśnie tym, które jednoczą. Wiara i miłość wynikająca z wiary, z poznania i wierzenia również wpływa na to, że wszyscy są jedno, tak jak jest zapisane w Ewangelii Jana 17, rozdział 21 wiersz, gdzie Jezus prosił, abyśmy byli jedno. My jesteśmy, braterstwo, w obecnym czasie rozbici. Rozbici nie tylko na grupy, nie tylko na grupki, nie tylko, ale rozbici w rodzinach. Rozbici jesteśmy również wewnętrznie. Co robić? Co sobie z tą sytuacją trudną poradzić? Jest pewna obawa, czy to, co robimy, jest dla nas dobre. To pytanie sobie każdy zadaje z nas. Czy faktycznie ta sytuacja, w której się znajdujemy, jest dla nas dobra? Dlaczego? Bo większość robi inaczej. My jesteśmy do pewnych rzeczy przekonani, większość robi inaczej, ale pastor Russell w pewnych myślach pisze tak, czy nasz osobisty związek z Bogiem oparty jest na opinii większości albo w ogóle opinii ludzkiej? Jeżeli widzimy, że 100 osób, 1000 osób koło nas myśli inaczej, pewne fakty przedstawia inaczej, czy to jest prawdą? My w naszej społeczności, w naszych jednostkach, w naszym umyśle musimy my być przekonani, czy my robimy właściwie, Nie te 1000, nie te 100 osób, które w naszym otoczeniu przebywa i nas otacza. Bo jeżeli te 100 czy 1000 osób robi coś inaczej i robi błędy, to nie znaczy, że po prostu my to mamy przyjmować. To jest nasza indywidualna, dojrzała decyzja, abyśmy wyrabiali sobie własną opinię na podstawie prawdy, którą nauczyliśmy się od naszych dziadków, którą nauczyliśmy się od naszych ojców i którą my również się zapoznaliśmy w różny sposób w naszym środowisku, w którym żyjemy. W ostatnim czasie, tak jak powiedzieliśmy, wielu z nas mówi, zawiodłeś mnie. Ty nas zawiodłeś, ty poszłeś do innej grupy. Dziwne zebrania, różnie jest nazywane, więc widzimy, że również zawiodłeś moje oczekiwania. Słudzy generalni często od pewnych osób otrzymują, ty zawiodłeś mnie, zawiodłeś, ja oczekiwałem od ciebie, że ty będziesz inaczej postępował. Są to sytuacje, w których się znajdujemy, to wpływa na nas i nie każdy sobie może z tym poradzić, tak jak mówiliśmy. Często wycofujemy się. To jest reakcją organizmu ludzkiego, że zaczyna się odsuwać od sytuacji, w której działa. Często zajmujemy się mniejszymi rzeczami. Jest to cechą człowieka, zamiast mieć ambitne zadania, w sytuacji, która go blokuje, w sytuacji, która go paraliżuje, zaczyna zajmować się wieloma różnymi rzeczami, a nie do punktu. A więc widzimy, że tę sytuację również zauważamy w środowisku braci, w środowisku ludu Bożego w obecnym czasie, że jest zablokowany, gdyż nie umie sobie poradzić. Uwierzmy, braterstwo, swojemu sumieniu. Uwierzmy w swoje własne przekonanie. Nie rezygnujmy z własnych wypracowanych przez prawdę zasad i wartości. Zachęcam was szczególnie do tego, gdyż to jest ta podstawa, którą się nauczyliśmy. Nawet gdy zauważymy nasze błędy, nawet gdy zauważymy pewne myśli, że nie robimy dobrze, każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej pewne rzeczy rozumuje, starajmy się, ażeby zrozumieć to, zmienić się, gdyż to nas ubogaca. Ale zachowajmy podstawy prawdy, którą posiadamy i o którym wielu, wielu braci nam pomaga, abyśmy mogli je zrozumieć, tak jak wtedy apostoł Paweł w tym drugim liście do tego zboru. I na koniec tylko dwa teksty. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział i 3 wiersz mówi tak. Ale wierny jest Pan, który was utwierdzi i szczec będzie od złego. Tych dowodów tej łaski, opieki w tej trudnej sytuacji mamy. To jest potwierdzenie, że Pan jest wierny, a prawda nam podaje to, co jest potrzebne do naszego życia. I ostatni już tekst zapisany do Filipensów, 4 rozdział i 1 wiersz mówi nam pewne słowa, które nas wzmacnia. Przecież bracia moi mili, pożądani, radości i korono moja, tak stójcie w Panu, najmilsi moi. Wspomnieliśmy, że apostoł Paweł również w swoim liście wskazywał ukoronowanie jako ten osiągnięty cel. A więc widzimy również, widzimy ukoronowanie naszej pracy, naszego postępowania w zborach, w rodzinach, w społecznościach, a przede wszystkim jeszcze, na co chciałbym właśnie w tym wykładzie zwrócić uwagę, w społecznościach ludzkich, w których się znajdujemy. Ja jestem odizolowany trochę może od społeczności braterskiej, ale dowody ostatnich 24 lat pokazały, że znajduję się wśród ludzi, którzy potrafią być przyjacielscy, którzy znają moje poglądy, moja tożsamość w prawdzie została zachowana i nie mam z tymi ludźmi problemów. W pracy, wśród sąsiadów, w tym środowisku, w którym się znajduję, niejednokrotnie trudnym, ale potrafię przedstawić swój pogląd, przedstawić również to, że stoję przy Panu i to jest dla mnie pewnym sukcesem, z którego się nie chlubię, ale za którym Bogu dziękuję. Braterstwo, stójcie przy Panu, stójcie przy prawdzie i wierzę, że Pan wam pomoże. W tej sytuacji, w której się szczególnie tutaj znajdujecie, gdzie podzieliły się tysięczne osobowe grupy, gdzie mieszkamy w tym środowisku, są to grupy mniejsze, są też różne poglądy, są też trudne sytuacje, są też pewne rozczarowania, ale z tych rozczarowań wychodzimy silni. I tej siły, tej radości życzę wam, niech Bóg was w dalszym ciągu błogosławi. Na tym kończę.